Część siódma dzisiaj, ewangelizacja i zwiastowanie rozpocznę prowadzącymi słowami do naszego tematu i wyrażę się w ten sposób, że jestem wdzięcznym Bogu, że mnie, zagubionego grzesznika w tym grzesznym świecie, Jezus odnalazł. I myślę, że wy również możecie podobnie powiedzieć. Wy, którzy skorzystaliście z Bożej miłości, również wierzę, że macie tą wdzięczność dla Boga. Ale mam świadomość, że w odniesieniu do Bożej miłości, czy Bożego zmiłowania, jakie Bóg okazał dla mnie w moim życiu, to moja wdzięczność jest stanowczo za mała. Znacznie bardziej winienem w codziennym moim życiu okazywać tą wdzięczność mojemu Bogu. Nie tylko w niedzielę, czy kiedy jesteśmy razem, podczas nabożeństwa, ale po prostu zawsze żyć tą wdzięcznością dla Boga. O każdej porze, w każdej sytuacji. Dziękować Mu za przebaczenie moich grzechów, bo to jest coś wspaniałe, coś wielkie i niewymowne. Za okazaną Bożą łaskę, bo jedynie Boża łaska dokonała to, co dokonała w nas. Jedynie Boża miłość uczyniła, że dzisiaj możemy powiedzieć, należę do Boga i jestem zbawiony. Ale również winienem okazywać miłość do Boga na płaszczyźnie miłości do bliźniego. Winienem rozsądniej wykorzystywać każdą możliwość w tym celu, aby moje życie więcej nabierało Boży charakter, czyniąc ze mnie śmiałego ewangelistę. Aby być odbiciem Bożej miłości do grzesznika i przynosić chlubę mojemu Bogu i Panu. Ewangelizując, przyprowadzać zagubionych do arcypasterza, a nim jest Jezus. Bo tylko Jezus, jedynie On, jest drzwiami do owczarni. I gdy widzę was tutaj, z wielką radością mogę powiedzieć, że dostrzegam w waszym życiu, w waszym zachowaniu, w waszej mowie czy podczas rozmowy, dostrzegam, że należycie do tego, którego wyznajemy. Dostrzegam i zauważam, rozpoznaję to. I z wielką radością mogę to powiedzieć. I dzięki Bogu za to. Ale, gdy spoglądam na zewnątrz tego budynku, myślę, że wy również, na ulicę tego wielkiego miasta, szczególnego miasta, to smutek mnie ogarnia. Dlaczego? Z powodu wielu naszych rodaków, którzy są i mieszkają w tym mieście lub w tych okolicach, którzy choć mają tradycję i mają długą i mocną tradycję i mają religię i niektórzy są bardzo religijni i nawet mają wiedzę o Bogu i wierzą, że Bóg istnieje, ale nie znają osobiście Jezusa. Dlatego również żyją bez Niego, bez Chrystusa. Jest to zauważalne. I teraz dlatego ci, którzy już skorzystali z Bożej miłości, a więc ty i ja, nie powinniśmy postępować samolubnie. Dzięki Bogu ja wierzącym, dzięki Bogu ja poznałem, dzięki Bogu jestem zbawiony, dzięki Bogu za to. Ale czy to wszystko? Jest coś więcej. A więc ja nie powinienem postępować myśląc tylko o sobie, aby Bóg mnie tylko błogosławił, aby Bóg mnie tylko doprowadził do nieba, ale powinienem spojrzeć też na innych, którzy są wcale nie gorsi ode mnie. Jaka różnica jest, że jestem pozyskany przez Chrystusa, odnaleziony, a oni na dzień dzisiejszy jeszcze nie. Jest tylko ta różnica. A więc chrześcijanin, wierzący człowiek, ja i ty, Nie możemy i nie powinniśmy przejawiać egoistycznego i objętego ducha. Żyje sobie, niechaj tak żyje. Lepiej go nie zaczepiać czy ją. Nie można w ten sposób postępować. Nie mówię, żeby wtrącać się za dużo w cudze życie. Ale naszą powinnością i przywilejem jest, naśladując Jezusa, również Go reprezentować i mówić, ogłaszać, pokazywać. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, 39 werset, znamy wszyscy, że będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. I gdybym zadał pytanie, kto z was chce być w niebie, byście mogli spojrzeć na mnie, dlaczego o tym pytam. Przecież każdy z nas chce. A czy myślicie, że ci ludzie na ulicy nie chcą? Oni również chcą. Nawet jeżeli podczas rozmowy uniosą się gniewem, bo ta rozmowa nie pójdzie według ich toru, według ich myśli i powiedzą, a dla mnie wszystko objęte tam, gdzie indziej będą. Jest to często nieprawdą. Oni coś innego chcą, nawet jeżeli nie wyznają. Generalnie to każdy chce jak najlepiej dla siebie. Niebo jest miejscem, gdzie człowiek nawet do końca nie potrafi zrozumieć. Nawet my, chrześcijanie, wierzący, zbawieni ludzie, nie potrafimy do końca zrozumieć, jak niebo wygląda, jak jest tam w niebie. A cóż dopiero ludzie, którzy są znacznie dalej od Boga i nie poznali jeszcze Go. Ale generalnie jest ta tęsknota wewnątrz, w duszy człowieka. Bo Bóg stwarzając człowieka, stworzył go do dobra, nie do zła. Do szczęścia, a nie do rozpaczy. Do pokoju, a nie do szamotania się w niewoli. Jest gdzieś tam wewnątrz, w każdym jednym, nawet wśród tych ludzi, gdzie widzimy, że oni bardzo złe rzeczy dokonują na oczach innych. Ale gdzieś jest tam wewnątrz, w nich. I teraz, jaka moja i twoja może być reakcja, kiedy popatrzymy na taką osobę, która po prostu znacznie inaczej żyje czy postępuje? Bardzo łatwo możemy źle ocenić tę osobę. Ja nie mówię czyn. Co ona robi, to jest jedna sprawa. Bóg nienawidzi grzechu. Ktokolwiek by grzech nie dokonał, to biblijna odpowiedź, Bóg nienawidzi to, co zrobiłeś, jeżeli to jest grzeszne. Ktokolwiek to by nie zrobił. To jest jedna strona. Ale druga strona, Bóg kocha grzesznika. Czy on zrobił 1,000 grzechów, czy on zrobił 1,000 ilość zer. Bóg kocha człowieka. Bóg kocha każdego. Bóg kocha tego, który nie popadł w niewolę diabła, jeżeli chodzi o nałogi, o niemoralność i kocha tego, który na dno zeszedł całkiem. Bóg kocha tą samą miłością każdego. A więc będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. I podczas ewangelizacji, podczas ewangelizowania, świadczenia również nie można przeoczyć ten werset. On musi być jakimś inspiracją, jakimś ukierunkowaniem dla każdego z nas, kiedy rozmawiamy, kiedy mówimy, czy kiedy świadczymy. I teraz, kiedy popatrzę się na człowieka, który tak znacznie inaczej żyje w porównaniu do mego życia dzisiaj, ale kiedy popatrzę się poprzez ten werset, ja widzę całkiem coś innego w tym człowieku. Pomimo tego, że on daleko od Boga. Pomimo tego, że można dać dwóje jeszcze niżej za jego postępowanie, za jego życie. Ale Bóg mówi do mnie, że będziesz miłował. A więc będziesz pragnął, będziesz chciał i będziesz robił coś w tym kierunku, aby on był szczęśliwy. Bo ty również pragniesz szczęścia dla siebie samego. I w ten sposób, w taki sam sposób powinniśmy życzyć dla kogoś drugiego. I w tym przekazaniu będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nasz Pan Jezus wyraźnie mówi o obowiązku, jaki każdy chrześcijanin ma. Ten obowiązek miłości bliźniego charakteryzuje się dawaniem, bo miłość daje. A więc tym się charakteryzuje ten obowiązek. Winien charakteryzować się czym jeszcze? Dzieleniem się z innymi tym, co posiadam. Dlaczego? Bo miłość się dzieli z innymi. I ci, którzy doświadczyli Bożą miłość, winni przynieść zgubionym ludziom to, co otrzymali z łaski Bożej. To właśnie Bóg oczekuje. Jezus oczekuje to. To, co ja otrzymałem z Bożej łaski, nie to, że ja zasłużyłem, ale to Boża łaska, że jestem zbawiony. To Boża łaska, że mam Boży pokój. To Boża łaska, że mam Bożą radość. To Boża łaska, że mam nowe życie. To Boża łaska, że mam nadzieję. To wszystko, co otrzymałem, teraz tym mam się dzielić. Nie mówić, jak ty żyjesz, popatrz na mnie, ja tak nie żyję, co robisz i tak dalej. Lepiej jak Duch Święty o sobie powie o tym, zamiast ty. Ty masz się dzielić tym, co masz. I chcę w tym miejscu zwrócić naszą uwagę na ważną myśl. Na właściwe zachowanie podczas ewangelizowania. Właściwe zachowanie. Co mam na myśli? Bo tam czytałem i dlatego na ten temat, i dlatego uważam, że jest to dobre i abym wspomniał. Ponieważ można spotkać takich ludzi wierzących i takich ewangelistów, którzy świadcząc mają skłonność do wytwarzania atmosfery zastraszania ludzi. Oni mają dobro na myśli, oni chcą ewangelizować. I świadcząc wytwarzają atmosferę zastraszania tych ludzi. I co? Uważają, że jest to dobry sposób ewangelizowania. Bo kogoś zastraszam i ktoś ze strachu po prostu wtedy się nawróci. Może i tak być, może i tak zadziałać w stosunku do kogoś. Ale pracując na wzór, i tak w cudzysłowie powiem, ewangelistów, bokserów, że tak okładając ludzi strachem i wersetami Pisma Świętego i czynić to bez Bożej miłości i w taki sposób ewangelizować, to nie jest to dobrą metodą. Biblia mnie coś innego uczy. Właśnie o jednym z takich ewangelistów, można powiedzieć w cudzysłowie bokser, ewangelista, jeden człowiek powiedział, takie słowa wyraził, że ten ewangelista nie tylko wysyła nas grzeszników do piekła, ale jeszcze się cieszy z tego. Ten nienawrócony człowiek, ten, który słyszał daną osobę, tego ewangelistę, rozpoznał, że ten ewangelista więcej mówi o piekle, jak o tym, że człowiek może być podniesiony z tego grzesznego życia, w jakim jest i być w niebie. Jeszcze z zachowaniem swoim dał wyraz tego, że jeszcze się cieszy, że ci ludzie będą w piekle. Jest to bardzo zła metoda, nieprawidłowa. I chrońmy się, abyśmy nie pod wpływem naszych emocji czy po prostu błędnego zrozumienia nie używali takich metod czy takich wypowiedzi w naszym świadczeniu czy podczas rozmowy z ludźmi. Nic tak nie zdobywa dusz jak miłujące serce i delikatność. Nawet ci ludzie, tacy można powiedzieć twardzi, nawet ci po prostu, że ich niby nic nie rusza, to jednak oni mają uczucia również. To jednak oni mają swoją delikatność gdzieś wewnątrz, chociaż nie widać niby na zewnątrz. Niemiecki filozof, czytałem taką informację o imieniu Heine, również był poetą, stał raz w laurze przed statutę Wenus z Milo. I on akurat był w swoim życiu skrajnej rozpaczy, przeżywał coś i nie wiedział, co z sobą zrobić. I ten człowiek na poziomie zwrócił się do Wenus i powiedział: o tak, przypuszczam, że mogłabyś mi pomóc, lecz ty nie możesz tego uczynić. Twoje wargi są nieme, a serce zimne. I czyż nie jest prawdą, że tak często nasze usta są nieme w stosunku do bliźnich, w stosunku do ludzi, którzy nie znają dzisiaj Boga, bliskich czy sąsiad, ktokolwiek, być może osoba w pracy. Czasami wiemy i rozumiemy, gdzieś tam wewnątrz powinienem powiedzieć, a jednak coś mnie zatrzymało i nie otworzyłem usta, a powinienem je otworzyć. A powinienem wtedy powiedzieć. Dlaczego tak jest? To nie jest jakiś osąd. Ja siebie włączam również. A więc ja mówię do siebie i do was. Dlaczego tak czasami jest? Ponieważ serca często są letnie. Letnie. Letnie do Boga i wtedy są letnie do bliźniego. A Boże Słowo nam mówi, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, to co zrobi? Wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi, czyli ocali jego duszę, ocali jego życie i zakryje mnóstwo grzechów. Jak wiele ludzi ma tendencję pokazywania palcem. To jest w nas, prawda? Łatwo nam pokazywać. O, zobacz na niego, zobacz na nią. I często my, chrześcijanie, możemy pokazywać na tych, zobacz, co on robi, zobacz, jak on żyje, zobacz, jaki on... Wszystko zniszczył, wszystko zgubił. Po prostu w ogóle aż strach mówić o nim i tak dalej. I takie pokazywanie palcem to nie jest ratowanie człowieka. Diabeł pokazuje i wystarczy, że on pokazuje wróg człowieka. Nie róbmy tego. Powinniśmy mieć inne zachowanie, nawet jeżeli ten cielesny palec tak jakby chce podnieść się do góry, aby wskazać, to w tym samym momencie Duch Święty powinien coś od wewnątrz nam powiedzieć, że masz co? Wybawić, ratować, nawrócić tego człowieka, a nie pokazywać na niego palcem. I to jest ten duch ewangelizowania. I tym duchem powinniśmy być ogarnięci. Właśnie powinniśmy widzieć w tym człowieku, że on potrzebuje zbawienia. A ja o tym zbawieniu muszę jemu powiedzieć. A więc muszę zakryć ten grzech, jaki dzisiaj jego obciąża. To nie znaczy, aby grzech nazwać, że to jest pomyłka. Nie o to chodzi. Biblijne zakrycie grzechu to jest nie pokazywanie palcem na tym, ale pokazać wyjście z grzechu. Jezus wtedy oczyszcza i zakrywa. Odpuszcza i nie wspomina. To jest zakrywanie grzechu. I Jezus chce użyć ciebie, mnie. On dokonał to w moim życiu i w twoim. I znowu wracamy do tego wersetu. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Bóg tak samo kocha człowieka tego, co na ulicy, jak kocha mnie dzisiaj, którego dzisiaj głoszę. Bóg tak samo, tą samą miłością kocha tego człowieka. I naszą powinnością jest właśnie czynić wszystko w tym kierunku, aby ratować tych, którzy dzisiaj są zagubieni. Miłość do ginących dusz sprawiła, że Jan Wasser, gdy zamknięto mu przed nosem drzwi, a był taki gorliwy dla Boga w ewangelizowaniu. I kiedy trzasnięto drzwiami przed jego nosem, on się nie obraził, nie zrezygnował, nie wyzwał tych ludzi, ani nawet nie otrzepał stóp. Nie chcę was znać więcej. Ale usiadł na schodach, spokojnie, bez nerwów, opanowany. Boży pokój napełnił jego serce. Usiadł i co? I śpiewał. Potrafił to zrobić. Skoro ktoś zamknął drzwi, nie chciał słuchać. to usiadł i śpiewał, cieszył się w Bogu, śpiewał dla Boga, a tym samym świadczył. Ludzie słuchali i śpiewał tak długo, aż twarde serca mieszkańców zostały skruszone i doprowadzone do pokuty. Czasami w dziwny sposób Bóg przez Ducha Świętego prowadzi. Prowadzi ciebie i mnie do człowieka, który dzisiaj zagubiony, ale będzie pozyskany. A więc nie ma szablonu, o taki wzór, w ten sposób tylko, a nie inaczej. Trzeba ewangelizować. Po prostu mamy pokazać Chrystusa tym, którzy dzisiaj Go szukają. Na ulicach Brooklynu, wy bardziej wiecie, czy większość z was tutaj mieszka w tych okolicach, czy jakkolwiek. Możecie więcej powiedzieć ode mnie, że tak wiele mieszkańców, tak wiele ludzi, tak wiele naszych rodaków potrzebuje i oczekuje ratunku, Bożego ratunku. A Bóg chce ten ratunek im przysłać. Tym listonoszem jesteś ty i ja. Bóg właśnie chce ciebie użyć. Bóg mówi, weź to, co ja ci dałem i zanieś dla tych, którzy tego nie mają. Właśnie, to jest ewangelizacja. To jest ewangelizacja. Ewangelizacja jest to taki obraz, na pewno być może czytaliście w Starym Testamencie, że kiedy był czas głodu, trędowaci odkryli, że w tym obozie po prostu i tak byli skazani na śmierć, bo był głód, wróg napadł i tak dalej. Oni odkryli i tak, żyć czy umrzeć, i tak umieramy z głodu. Poszli do obozu, patrzą, ma tam wszystkiego pełno. Wszystkiego pełno, a wroga nie ma. Najedli się, no ale później, no chwileczkę, ale inni są też głodni. I wrócili i powiedzieli, inni przyszli, cały naród przyszedł i mogli spożyć. A więc ewangelizacja to jest człowiek, który sam się najadł, który sam skorzystał, który sam zasiadł przy Bożym stole, skorzystał z Bożego chleba. On przypomniał sobie, przypomniał, że są inni głodni, że oni potrzebują ten sam chleb, co on spożywa. To jest ewangelizacja. Ewangelizacja właśnie jest to mówienie, wskazanie, gdzie ten chleb jest. To jest podzielenie się tym chlebem. Jezus jest tym chlebem. Jezus jest życiem. Jezus jest nadzieją. Jezus jest tą ufnością, jaką człowiek poszukuje. Jak wiele ludzi zakłopotanych po prostu i dlatego takie głupstwa różne robią w swoim życiu. Dlatego, bo nie mają to, co Jezus oferuje. Ty masz. Ja mam. I dzięki Bogu. No, ale nie na tym koniec. To jest tylko jedna strona medalu. Druga strona. Przekaż dalej. Powiedz innym. Podaj dłoń tym, którzy toną. To jest ewangelizacja. I teraz, kiedy widzimy, że osoba tonie, a ja jestem obojętny, to jak ja mogę mówić, że Boga miłuję? I kiedyś przed Bogiem stanę, no dzięki Bogu jestem zbawiony, ale jaki rezultat było z tym, który utonął? Gdzie wtedy moja dłoń była? Czy była wyciągnięta, tak jak dłoń Chrystusa na krzyżu, aby ratować ciebie i mnie? Najważniejszym celem podczas ewangelizacji jest przynieść prawdziwą Bożą miłość. To jest największym celem dla poszukujących miłości. Każdy człowiek poszukuje, każdy jeden, nawet ten szorstki, twardy, być może najbardziej jej potrzebuje. Jego serce gdzieś tam wewnątrz płacze, a na zewnątrz pokazuje uśmiech i drwiny. To jest sztuczny obraz na zewnątrz, gdzie ciało zostało zdeformowane przez siły ciemności, przez diabła i grzech. A więc najważniejszym celem podczas ewangelizacji jest przynieść Bożą również nadzieję. Nadzieję dla rozczarowanych, zawiedzionych. Boży pokój dla tych, którzy są po prostu zagubieni w tym świecie. Przynieść zbawienie, które jest darowane w Jezusie i tylko w Nim. Dla kogo? Dla zniewolonych grzechem. Oni potrzebują. Tak jak jednego dnia my mogliśmy skorzystać i wyznaliśmy Jezusa swoim Panem. Ewangelizowanie jest ukazanie grzesznikowi, ale z Bożą miłością. Jest to bardzo ważne i tu podkreślam kilka razy. Z Bożą miłością, że grzesznik jest na błędnej drodze. To nie jest sprzeczka, czy ja tobie powiem, ale to jest pokazanie w duchu Bożej miłości dla człowieka zagubionego, że jesteś na błędnej drodze. Ale ta Boża miłość powinna inspirować podczas naszej rozmowy i podczas tego, jak ukazujemy temu człowiekowi, popatrz, to nie jest ten kierunek. Jest to błędna droga, szeroka, która prowadzi nie we właściwym celu i miejsce, po prostu zatracenie. To nie o to chodzi, przecież nie chcesz zginąć, ale chcesz mieć żywot wieczny. Twoja dusza domaga się tego i ona chce. A więc jest to wskazanie, czy ukazanie grzesznikowi z Bożą miłością, że jest na błędnej drodze i co? Nie pozostawienie go tam. Bo co z tego, jeżeli ja wskażę mu, czy powiem i teraz rób swoje, ale ja pamiętam o tej osobie. Być może kiedy pójdę do domu, kiedy ewangelizacja się skończy, ale Duch Święty przypomina, on mi mówi, pokazuje tą sylwetkę tej osoby. Panie, ja nie wiem nawet, jak on się nazywa, czy jak ona się nazywa. Nawet nie pamiętam dokładnie, jak była ubrana, ale nie w tym. Nie o to chodzi. To jest osoba, żyjąca osoba. Bóg wie, o kogo chodzi. I modlę się, proszę, Boże, okaż Twoją łaskę dla niego czy dla niej, tak jak dla mnie okazałeś. Duchu Święty, zmiękcz serce, jedynie Ty możesz zrobić. A więc ewangelizacja jest to najważniejsze. W ewangelizacji jest nastawienie, prawidłowe nastawienie wewnętrzne, nawet jak to, co zrobimy na zewnątrz. I z Bożą pomocą, w inspiracji Bożego Ducha, z Bożego natchnienia możemy powiedzieć jedno słowo i trafić w samą dziesiątkę. Ale to nie ty, nie ja, ale Duch Święty może ciebie użyć i mnie. A więc jest to, musimy ciągle pamiętać, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tej samej płaszczyźnie postawić się z tym człowiekiem, który dzisiaj jest zagubiony. Przynieś zbawienie, które jest darowane w Jezusie dla zniewolonych. Wskazanie na Chrystusa, który zapłacił cenę swojego życia za nas grzesznych. Na Chrystusa. I chce oczyścić grzesznika, zakrywając jego grzech. Przynosząc bliźniemu dobrą nowinę i zwiastując o Bożej miłości. Zawsze musimy czynić to z praktyczną miłością. Mówić to jest jedno, a pokazać to jest drugie. I ludzie rozpoznają to i odczuwają. A więc powinniśmy być tym umytowani czy ukierunkowywani. Po prostu nie tylko ewangelizacja to nie jest tylko głoszenie, ale również pokazanie. Bo tak postępuje Bóg. On nie tylko mówi o miłości, ale On ją pokazał. Wzorując się tylko na Jezusie, ewangelista musi odczuwać gorącą miłość do ginących dusz. Jest to Boży sposób ewangelizowania. A więc w duchu miłości ewangelizacja powinna przebiegać. W duchu miłości. To nie jest zakon, to jest łaska, która dzisiaj jest wylana i chce dosięgnąć grzesznych ludzi. To nie jest okres jeszcze jak Jonasz był, który niechętnie szedł tam. Z początku nawet wiecie, co zrobił. Po prostu zrobił po swojemu. Poszedł na okręt. No i trochę przespał się w rybie z tego powodu, bo burza to sprawiła. Ale Bóg to dopuścił. Ale później nawet, gdy się już trochę niby ukorzył, kiedy nawet, no już chce, nie chce, ale musi, poszedł i posłuchał. Ale tak niechętnie głosił. Tak od niechcenia. Tak wykonywał swój obowiązek i nic poza tym. I jeszcze tak dopowiem moje myśli. Dałby Bóg, żeby jak najszybciej to się skończyło i żeby jak najszybciej kara Boża przyszła na nich. Ale to wtedy było. Ale akurat Bóg, pomimo tego, że Jonasz taki był krnąbny, ale Boża łaska jest większa, jak wyobraźnia Jonasza. Ja wierzę, że Boża łaska jest większa jak przestępstwa tego miasta, jak grzech, który sięga daleko wyżej, jak możemy wyobraźnią sięgnąć. Boża łaska jest o wiele większa. To my, ludzie niedoskonali, bardzo często możemy ocenić, odciąć, odsuperować, posłać tam, w to miejsce, żeby był niby to święty spokój. Ale Bóg czyni inaczej. Bóg chce okazać swoją łaskę, swoją miłość. I czasami jeden człowiek, jedna osoba, bo historia potwierdza to, która dzisiaj w Rynsztoku, która dzisiaj na ulicy, która dzisiaj pod wpływem sił ciemności czy nałogu, kiedy Duch Święty ją dotnie, kiedy Bóg ją zmieni, ona może przyprowadzić tysiące do Boga. Tak Bóg działa, bo to jest Boże działanie. Dlatego nie możemy omijać nikogo. Każda dusza przed Bogiem ma swoją wartość i swoją cenę. Ten najgorszy ma niesamowitą wartość przed Bogiem. I teraz, kiedy pamiętam o tym, jakie przykazanie Bóg posyła do mnie, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego, czy taką wartość ta osoba ma dla mnie? Jaką wartość ma dla Boga? I kiedy o tym pomyślę, to muszę powiedzieć, że wstydzę się, jak wielokrotnie zachowujemy się całkiem inaczej. Nie mam na myśli, że krzywdę komuś robimy, ale gdzie nasza miłość, ta miłość, którą Bóg okazał, że jest gotowa za wszelką cenę ratować drugiego. A Bóg to zrobił. Bóg to zrobił. Oddał wszystko. To jest miłość. I Bóg oczekuje i mówi, dałem Tobie. Dałem Tobie. Dałem Tobie. Podzieliłem się ze mną. Dałem Tobie, ale nieś to dalej. Dziel się z innymi. Miłuj ich jak siebie samego. A więc dziel się tą Bożą miłością. Bądź tą ręką Bożą, kiedy ktoś potrzebuje pomocy. Bądź ustami Boga, który mówi, kocham Ciebie i nie chcę Twojej śmierci, ale chcę Twojego szczęścia. Ewangelista musi odczuwać, bo to wtedy jest jego inspiracją. Musi odczuwać gorącą miłość do ginących dusz. Jest to Boży sposób ewangelizowania. Jedynie On jest najbardziej efektywny. Należy o tym pamiętać i przypominać sobie nawzajem, że gdyby nie Boża łaska, to moje i Twoje życie wyglądałoby całkiem inaczej dzisiaj. I kiedy myślę o tym, nie mogę nawet do końca to zrozumieć, gdzie ja bym był i co ja bym dzisiaj robił. Gdyby nie Bóg, gdyby nie Boża łaska. Twoje i moje życie nie różniłoby się od życia ludzi w tym świecie. I teraz, kiedy pomyślimy o tym, jak wielu z nich nie tylko, że nie mają Boga w swoim życiu, a to jest najważniejsze, ale co? Również nie mają ludzkiego, zwykłego, unormowanego życia. Jak wielu ludzi na zewnątrz żyją nawet, można powiedzieć, nie po ludzku. Zagubili to życie. Diabeł ich okradł. Ponieważ są zniewoleni grzechem, różnymi nałogami i niemoralnością i żyją w stanie obciążenia. Jak wiele ludzi, kiedy przyszło do Boga, kiedy przeżyło nowe narodzenie, powiedział, czuję tak jakby niewiadomo, jaki ciężar ze mnie spadł. Bo grzech ma taką moc i siłę, że on obarcza ducha, duszę i ciało nawet niszczy. Całego naszego człowieka. Rujnuje. Taki ma wpływ. Ja pamiętam, kiedy naprawdę szczerze wyznałem Jezusa swoim Panem. Kiedy wracałem do domu, drzewa bym obejmował. Dla mnie drzewa miały inny wygląd i inne znaczenie. A cóż dopiero ludzie. Ale Bóg mówi, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. To nie tylko jednorazowe, kiedy się nawróciłem. To nie tylko ta pierwsza miłość. Ale Bóg mówi, dzisiaj? Bóg się nie zmienił. Bóg tak samo mnie dzisiaj kocha. Ale czy ja kocham bliźniego? Czy ja jestem gotowy wyrzeć się nawet swojej racji, swojej wygody, nawet coś dobrego, co niby dla mnie by się przydało ze względu na to, aby kogoś pozyskać czy kogoś ubłogosławić, aby kogoś przyprowadzić do Chrystusa, do źródła, do wody, do żywego chleba, do życia wiecznego, do Boga. Jak wielu ludzi są właśnie obciążeni tym grzechem i to wszystko niszczy ich ciało, niszczy ich psychikę, niszczy ich duszę, niszczy ich małżeństwa i rodziny. Statystyka podaje niesamowite numery. Jak popatrzymy, ile małżeństw w ogóle jest, że to pierwszy mąż i ostatni dla tej żony, czy odwrotnie. Jak wiele małżeństw jest, po prostu aż głowa boli i nie mogę sam tego zrozumieć. To Boża łaska, że Bóg mnie ochronił i zaoszczędził. I nie musiałam akurat to przechodzić. To nie znaczy, że jestem lepszy. To tylko Bóg mnie ochronił, że mnie zbawił. Akurat mam na myśli w młodym wieku. A mogłem tak nabałaganić, tak zamęcić i mógłbym konsekwencje do końca życia ponosić. Ale wiele ludzi zniszczyło, zostało zniszczonych. Nie dlatego, że on sam idzie i pije. No sam sobie robisz i sam sobie krzywdę robisz. No tak, ale to inspiruje diabeł, który trzyma ich w niewoli. I on tak ich trzyma, że oni nie mają siły się wyrwać sami. I oni chcą czy nie chcą. Ich wola jest poddana pod wpływ szatana, który ograbił ich wolę. Ich trzyma jak w klatce. Niby na wolności, ale są w niewoli. Diabelskiej niewoli. I teraz Bóg chce ich wypuścić na wolność. I Bóg mówi, ja Ciebie posyłam. To Ty jesteś tym, który o tym powiesz dla nich. A więc ewangelista musi odczuwać gorącą miłość. I kiedy odczuwamy gorącą miłość, ta miłość będzie posyłać nas, będzie wypychać nas. Nie da nam spokoju. O, ja usiądę sobie, nogę założę, fajnie, dzięki Bogu, halleluja, należę do Boga, jestem zbawiony, ale miłość Boża mówi, słuchaj, twój sąsiad nie jest zbawiony. O, twój kolega w pracy nie jest zbawiony. Tamten naprzeciwko twojego domu, on nie jest zbawiony. A ci ludzie na ulicy? Właśnie miłość. Miłość to mówi. I miłość wysyła, inspiruje. Boża miłość, którą Bóg dał dla mnie. Bóg mówi, podaj dalej. I często ludzkie serce tych ludzi, których my widzimy, czasami nie mamy chęci nawet wyciągnąć dłoni, bo być może ich ciało jest i wygląd bardzo nieprzyjemny dla nas. Zabrudzone i tak dalej. Ale często ich serce krwawi od zranień. Krwawi, boli, płacze. A ich umysł jest zagubiony i pogrążony w bezsens życia. Dlatego nic nie mają lepszego jak to, co robią. Bo to im tylko pozostało. Ale Bóg i takich ludzi miłuje. I musimy o tym pamiętać. I Bóg każdemu oferuje swoją miłość. Swoją miłość. Kocha tych często, którzy są często odrzuceni przez innych, a nawet przez wielu chrześcijan. Obraz potrzeby grzesznika ewangelista musi dostrzegać i odczuwać. Ten obraz musi być w nas. Musi być w naszym duchu wyryty. Musimy widzieć i odczuwać. Jezus odczuwał, gdy był na ziemi. Wzorujmy się na nim. Ewangelista Łukasz w Ewangelii ukazuje obraz wzruszonego Jezusa. Na pewno czytaliście ten fragment, prawda? Kiedy Jezus się wzruszył? Gdy ujrzał zaślepionych ludzi i miasto pogrążone w grzechu. Jezus się wzruszył. Jezus nie był obojętny, widząc mieszkańców Jerozolimy, ale został wzruszony do łez. Taka była reakcja Jezusa. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, 41 i 2 werset. A gdy się przybliżył, ujrzał miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. I teraz pytanie do nas. Gdy widzę podobny obraz mojego miasta, na przykład naszego miasta, Brooklyn, Nowy Jork, czy tam, gdzie mieszkamy, co odczuwam? Jaka jest moja reakcja? Czytaliśmy, jak Jezus zareagował. jak on odniósł się, co on odczuł i przeżył, ale co my, jak my reagujemy, gdy widzimy, a widzimy na co dzień. Przepełnione miłością serce naszego Pana oraz wewnętrzne pragnienie ratowania ludzi mieszkających w tym mieście skłoniło Jezusa do płaczu z powodu oporu ich serca. I kiedy widzimy podobną sytuację, powinniśmy w ten sposób również podobnie po prostu odnieść się. A więc czy ja płaczę za ludźmi w moim mieście? Czy ja płaczę? Czy w ogóle kiedykolwiek płakałem? Nie dlatego, że ktoś mi zrobił krzywdę, tylko dlatego, że oni sami sobie robią krzywdę. Dlatego, że oni idą prosto do przepaści, o ile ich Boża łaska nie zatrzyma, a Bóg chce powiedzieć im przez siebie i przeze mnie o tym, że są na błędnej drodze. A więc czy ja płaczę za ludźmi w moim mieście? Czy jestem pobudzony gniewem do tych, którzy źle robią, czy pragnieniem do ratowania ich, którzy są daleko od Boga? Czy płaczę za bliskimi, za tymi, którzy dzisiaj jeszcze nie znają Boga? Czy ja płaczę? Czy jestem obojętny? Czy płaczę za naszymi rodakami mieszkającymi w tym kraju, w USA? Za naszym krajem, czy ja płaczę? Za Polską, z tego kraju, z którego wyjechaliśmy. Czy płaczę? Czy płaczę, kiedy widzę, jak wiele ludzi trzyma się to, co jest bez fundamentu? Religia, pobożność ludzka, kościelnictwo, ale nie ma w tym Boga. Czy ja płaczę za tymi, którzy dzisiaj nie znają Boga? Nasz Pan dokładnie wiedział, spójrzmy na Niego, że konsekwencją złego, opornego serca, konsekwencją będzie śmierć i zniszczenie. Jezus wiedział o tym. I teraz, kiedy Jego nie przyjęli, kiedy zobaczył miasto to takie zbuntowane, opornego serca, kiedy nie chcieli przyjąć Jezusa, Jezus wiedział, co na nich przyjdzie, by mógł powiedzieć amen. Przyjdzie to na was, na co zasłużyliście. Ale czy czytamy tak? No, nie czytamy. Pomimo, że ludzie odrzucili Jezusa, pomimo, że Jego nie przyjęli, to Jezus, widząc to miasto, widząc tych ludzi, widząc to, co ich czeka, płakał, 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 bo bolał w sercu. Jest to niesamowity wyraz czy obraz, jaki my podczas ewangelizacji powinniśmy mieć w sobie. Nawet kiedy nas ktoś nie będzie słuchał, nawet kiedy przed tobą czy przede mną ktoś drzwiami trzaśnie, nawet jeżeli na twoich oczach ktoś traktat porwie lub Biblię rzuci na ulicę, jeżeli nawet ktoś, słysząc Boga czy imię Jezusa, zabluźni, jaka jest twoja reakcja, jaka moja, znacznie inna, jaka była Jezusa. Jezus daleko dalej się patrzył. On daleko więcej odczuwał. Kiedy myślę o tym, mówię wam, ale sam nie rozumiem, tylko odrobinę małą. Ewangelista, gdy patrzy się na zagubionych ludzi w tym świecie, zawsze musi posługiwać się wzrokiem Jezusa. Nie to, co widzisz cielesnymi oczyma, bo możesz dobrze zacząć ewangelizację, ale źle skończyć. Wzrokiem Jezusa, a więc musimy modlić się, prosić: Panie, idź ze mną i wypełnij moje usta Twoim słowem, Twoim duchem, abym umiejętnie we właściwy sposób mógł je przekazać. A więc gdy patrzymy wzrokiem Jezusa, inaczej widzimy, jak my sami patrzymy. Całkiem inny obraz widzimy. Ewangelista musi w swoim duchu odczuwać to, co Jezus odczuwał. Musi dostrzegać nie tylko ludzkie ciało, które często jest brudne, zniszczone przez grzech, ale musi widzieć znacznie więcej. Wiecznie żyjącą osobę stworzoną przez Boga. I właśnie kiedy patrzymy na grzesznika, powinniśmy to widzieć. To, co Bóg widzi. Nie tylko jego ciało, jego zachowanie złe, jego nauk i zniewolenie przez grzech, ale musimy widzieć w nim coś więcej. Ewangelista, ostrzegając ludzi o diabelskiej przepaści, jaka jest na szerokiej drodze, musi wskazywać wejście na wąską drogę. Jedna część jest pokazanie, że jest to zła droga, po której chodzisz, którą kroczysz, a następna część jest to wskazanie, jakie jest wyjście, które Bóg oferuje. Bo jedynie ona, ta wąska droga, a nią jest Chrystus, prowadzi do szczęścia i do Boga. Jedynie kroczenie wąską drogą umożliwia grzesznemu człowiekowi zwycięskie nowe życie. I teraz, jeżeli masz problem w swoim życiu, teraz mówię do nas. Jesteś chrześcijaninem, narodziłeś się na nowo, spotkałeś się z Jezusem. Jeżeli masz problem w swoim życiu, jeżeli nauk dalej ciebie prześladuje i się poddajesz, konsekwencją jest to, że nie stanąłeś dokładnie, kompletnie, zupełnie dwoma nogami, jeżeli mogę tak się wyrazić, na wąskiej drodze. Ale chcesz dzielić tą wąską drogę z szeroką, na której wszystko jest. Na wąskiej drodze tego nie ma. Jest pełna wolność, jaką Bóg oferuje. Bóg oferuje zupełną wolność. Wolność, jaką świat czy ktokolwiek nie może zaoferować. Na tej wąskiej drodze to wszystko jest. Tylko po prostu trzeba wiarą przyjąć i stanąć zupełnie, całkowicie, w pełni na tej drodze, na Chrystusie. A więc ewangelista powinien wskazywać tą wąską drogę. Wiemy, że Jezus rękoma ojcowskiej miłości chciał zaślepionych ludzi, zaślepione miasto przygarnąć do siebie. Taka była reakcja Jezusa. I teraz, gdy my świadczymy, to nasze ręce w Boży sposób muszą być również wyciągnięte do ludzi. Muszą, ale w Boży sposób. W jakim celu? Aby tych ludzi przygarnąć do Boga. Oni muszą rozpoznać i widzieć to, że ręce nasze są wyciągnięte, aby ich przygarnąć do Boga. Nie do siebie, nie do Kościoła czy przynależności, ale do Boga. A później Bóg zrobi resztę. Bóg pokaże, Bóg unormuje i Bóg ich pouczy, kiedy poddadzą się Bogu. A więc musimy być otwarci, musimy wyciągać ręce w Boży sposób do tych ludzi. Wiemy, że większość ludzi w Jerozolimie Bożej miłości nie przyjęło. Może być podobna sytuacja i jest na naszych oczach. Nie przyjęli Jezusa, ale Go odrzucili. I teraz ewangelizując, gdy zostaniesz źle potraktowany, to wtedy co? Nigdy więcej? Kończymy? Nie ma sensu? No, to wtedy nie upadaj i nie bądź rozczarowany. Nie poddawaj się. Jezus to doświadczył. Jezus nam pokazał. On jest wzorem. I On mówi, naśladuj mnie. Gdy doświadczamy sytuacji, że przynosząc i okazując Bożą miłość bliźniemu, aby ratować go od wiecznej śmierci, a gdy zobaczymy, że ten ratowany tą miłość Bożą odrzuca, gardzi nią, to co? To módlmy się w duchu, aby cierpliwy Bóg okazał tej osobie swoje zmiłowanie. Jak wiele razy jest tak, że człowiek odrzuci, ale za drugim razem przyjmie lub za dwunastym. Bóg jedynie wie, kiedy dana osoba podda się Bogu i przyjmie Jego zmiłowanie. Naszą powinnością jest nie rezygnować. Moją powinnością jest nie rezygnować. I również i Twoją. Ale traktować każdego i nawet tą osobę, która nie przyjęła, która wzgardziła, traktować ją niezłośliwie. O, ale za zatwardziała jesteś, czy zatwardziały i tak dalej. Nie w tej sprawie, nie o tym powinniśmy rozmawiać, czy mówić podczas ewangelizowania. Bardziej wtedy trwać w duchu modlitwy, modląc się z wytrwałością, w dalszym ciągu Bożą miłość nieść każdemu. Być może za moment ktoś drugi usłyszy i przyjmie. A więc Bóg pełen miłości nie zrezygnował i powinniśmy pamiętać, nie zrezygnował z tych, którzy Go źle potraktowali. Bóg nie zrezygnował, Jezus nie zrezygnował, ale w dalszym ciągu wyciągał do nich ręce i okazywał im swoją miłość. To jest Boży wzorzec ewangelizowania. Ten obraz winien być pouczającą i zachęcającą lekcją dla każdego, który świadczy i ewangelizuje. Zwłaszcza, gdy spotykamy trudności i opór, sprzeciwy, a to powoduje, że często jesteśmy osłabieni i zniechęceni. I teraz myśl warta do rozważenia tego, co teraz powiem. Gdyby stopy naszego Zbawiciela stanęły na tej ziemi dzisiaj i widząc ludzi obciążonych i zniewolonych grzechem, idących do przepaści piekła, jaką postawę Jezus by zajął? Jaka byłaby Jego reakcja? Czy mamy odpowiedź na to? A my mamy Jego naśladować. Wierzę, że Jezus z wielkim bólem i smutkiem zapłakałby nad ubóstwem wielu. Zapłakałby nad nieszczęściem i stanem ludzkiej duszy. Zapłakałby, bo czas, w jakim żyjemy, charakteryzuje się większym odstępstwem od Boga. I co dalej? Rozmnożeniem się zła i grzechu widocznego bez wstydu na oczach nas wszystkich. Ubranie ludzkiej moralności jest zdejmowane i możemy widzieć to. A wielu wierzących szata bojaźni Bożej pozostała jak wiszący obrazek na ścianie kościelnej. Miłość oziębła do Boga i do bliźniego, bo tak to jest. Jak mamy większą miłość do Boga, mamy również większą miłość do bliźniego. Tak to działa. A więc kiedy moja miłość oziębła, kiedy w Kościele miłość oziębła do Boga, ona również jest chłodna do bliźniego. I człowiek na to zezwolił, a wróg wykorzystał. Człowiek posłuchał podstępnego wroga i poszedł za jego głosem. A on co zrobił? Ograbił tak wielu i doprowadził do ruiny, a niektórych dalej, bo tak nisko, że na dno bagna. Ale pomimo takiego złego stanu, jakie nasze oczy widzą, jakie oglądają, tak wiele ludzi jest zniewolonych grzechem i tak jakby chłód ogarnął wielu wierzących. Pomimo tego stanu, to jednak jest nadzieja. To jednak Bóg i dzisiaj w Jezusie okazuje swoją miłość do każdego. Taki jest Bóg i tym się charakteryzuje. Tak Bóg czyni, bo On ma taką osobowość, taki Jego charakter. Swoją miłość Bóg chce okazywać dla grzesznika, przygarnąć go, podnieść z ruiny, obandażować jego rany, obmyć go z brudu grzechu i co? I zbawić. Tak Bóg działa. Ja wierzę, jeżeli będziemy wierzyć i ufać i pozwolimy Bogu i będziemy posłuszni Jemu, będziemy oglądać. Przecież nie na darmo Bóg posłał swojego Syna Jezusa. Nie na darmo. Jezusa, Bożą miłość. Dlaczego to uczynił? Uczynił to ze względu na zgubionego człowieka, bo taki jest Boży charakter. Powstańmy do modlitwy. Panie, my przychodzimy przed Twój tron. Przychodzimy jako Twoje dzieci. Zwracamy się do Ciebie wspólnie. I Panie, zdajemy sobie sprawę, że jak wiele uchybiamy w naszym życiu. I Panie, ale Ty jesteś Bogiem, który przebaczasz. Ty jesteś Bogiem, który kochasz grzesznika. Jednego dnia doświadczaliśmy w naszej przeszłości spotkanie z Tobą, nowe narodzenie, przebaczenie naszych grzechów. Doświadczyliśmy Twoją łaskę, Twoją miłość, Twoje zbawienie. Ale dzisiaj nam przypominasz, dla mnie i dla każdego, przypominasz abyśmy dzielili się tą miłością Twoją, miłując bliźniego jak siebie samego. Abyśmy mówili o tej miłości w Boży sposób, wyciągając ręce inspirowane Twoim Duchem. Abyśmy nikogo nie odrzucali, ale abyśmy przygarniali tych, których Ty przygarniasz. Abyśmy, Panie, pragnęli bardziej i więcej. Nie tylko mówić Ewangelię, nie tylko mówić dobrą nowinę, nie tylko mówić o Jezusie, ale pokazać Jezusa swoim zachowaniem, swoim czynem. Spraw, Panie, chcemy być podobni do Ciebie. Chcemy miłować, jak Ty miłujesz, ale jesteśmy tak słabi. Potrzebujemy Ciebie, Twojego wsparcia. Potrzebujemy Twojego Ducha. Potrzebujemy Twojej łaski na nowo, aby ona uświadomiła nam bardziej. Halleluja. Że potrzebujemy na co dzień oddawać siebie Tobie na nowo, w ofierze. I wtedy, jedynie wtedy, kiedy Ty nas będziesz prowadził, jedynie wtedy, kiedy Twój Duch Święty nas inspiruje, kiedy Twoja łaska i miłość jest w nas, halleluja, możemy uczynić znacznie więcej, bo Ty uczynisz to przez nas. Dlatego proszę Ciebie, Ojcze, abyś zmieniał nasze myślenia w stosunku do ludzi, którzy dzisiaj są w grzechu. Aby zmieniał nasze nastawienie i odczucie do nich. Abyśmy spojrzeli Twoim wzrokiem i odczuli to, co Ty odczuwasz. Chcemy przyjść jednego dnia nie z pustymi rękoma przed Twój tron, ale chcemy zapraszać, zachęcać, inspirować, halleluja, tych, którzy są wkoło nas. Mówić, co doświadczyliśmy, ale w taki sposób, aby ich serce zapragnęło, halleluja, zapragnęło Ciebie, zapragnęło Jezusa. Proszę Ciebie, Panie, spraw, aby miało to miejsce. Halleluja. W imieniu Jezusa, Ojcze. Amen.